Storybox przedstawia Anna Kańtoch, Trzynasty Anioł. Czyta Sławomir Holland. Dzień pierwszy. Proszę o wybaczenie, nie chciałem nikogo skrzywdzić. Fragment listu napisanego przez Merricka Tyrena przed jego drugą próbą samobójczą. W takim stroju powinno się stawać przed obliczem pana? Nagi, odpowiedział sam sobie Merrick Tyren. Przed obliczem pana powinienem stanąć nagi. Nie jest pan umówiony z Bogiem, zaprotestowała Tarai, jego kompetentna, zielonoskóra sekretarka, przetrząsając szafę w poszukiwaniu najbardziej stosownej asani. Jest pan umówiony z aniołami. Oczywiście. Miał to nawet zapisane w swoim terminarzu. Piątek, 13:30, spotkanie z aniołami. Merrick wyjrzał przez okno. Na ścianie przeciwległej kamienicy wisiał wielki plakat reklamujący najnowszy film Indil. Jasnowłosa piękność obejmowała przystojnego bruneta. W tle unosił się wielki szary smok. Indil miała włosy ułożone w kunsztowne fale i uczesane tak, by odsłaniały spiczaste ucho, a subtelne rysy jej czarno-białej twarzy wyrażały tęsknotę. Królewski klejnot, głosił wypisany na plakacie tytuł i Merrick bez trudu mógł zgadnąć, o czym to będzie. Uciśniona dziewica, bohater, magia i całe mnóstwo smoków. Jeszcze parę dni temu chciał pójść na ten film. Lubił Indil. Nie była taką wredną suką, jak większość elfich aktorek. Teraz wiedział już, że królewskiego klejnotu nie zobaczy. Jutro o tej porze będzie siedział w areszcie. Ta jest najlepsza, powiedziała z satysfakcją Tarai. Teraz pomyślimy nad marynarką. Ściślej biorąc, nad marynarką myślała tylko ona. Merrick posłusznie założył błękitną jedwabną asani, w kwestii dalszych części garderoby również zdając się całkowicie na Tarai. Tarai była mieszańcem, półkrwi nimfą, która po matce odziedziczyła oliwkowo-zieloną skórę i szmaragdowe włosy, a po ludzkim ojcu dobry gust. Włożył marynarkę i przejrzał się w lustrze. Ukazało mu obraz młodego mężczyzny, średniego wzrostu i szczupłego. Nie przesadnie, ale wystarczająco, by stworzyć wrażenie pewnego rodzaju słabości. W całej postaci najbardziej rzucały się w oczy płomienno-rude włosy. 10 lat nocnego życia już zaczynało się odznaczać na jego twarzy. Rysy miał delikatne i łagodne, ale cerę zmęczoną, oczy podkrążone, a tuż obok lewej powieki pulsowała nerwowo wypukła, błękitna żyłka. Wskazówki zegarka zbliżyły się do 2:30. Merrick wytarł w chusteczkę spocone dłonie, przełknął ślinę, z trudem przepychając ją przez ściśnięte gardło. Znów stanął przy oknie, ale nie patrzył już na plakat. Patrzył na znajdujący się nieco dalej szary gmach Domu Bożego. Jak większość getteimskich świątyń, tak i ta została zbudowana w arleńskim stylu Merilet. Wysokie i smukłe wieże, zakończone ostrymi łukami witrażowe okna i zdobiące mury płaskorzeźby. Wejścia strzegły 2 skrzydlate posągi. Jeden z nich stał prosto, spoglądając przed siebie. W rękach trzymał miecz wbity w ziemię pomiędzy stopami. Drugi zrywał się właśnie do lotu. Jego skrzydła były na wpół rozpostarte. Lekki wiatr już burzył marmurowe włosy, a podkasana wysoko szata ukazywała muskularne uda. Aniołowie. W Getteim było mnóstwo aniołów. Merrick od dzieciństwa przywykł do ich obojętnych kamiennych twarzy i pustych oczu spoglądających z dachów kamienic, miejskich fontan i wykuszowych okien wież milczenia. Czasem też zachodził do któregoś z domów bożych, by podziwiać barwny przepych witraży, gdzie skrzydlate istoty w szatach koloru malwy, szmaragdowej zieleni i kobaltu walczyły połyskującymi złotawo mieczami. Zastanowił się, czy aniołowie, których za chwilę zobaczy, będą podobni do swych rzeźbionych i malowanych wizerunków. Szczerze w to wątpił.